Ciekawe, jaka pogoda będzie w sobotę w Paryżu. 6,5 minuty po 12.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 5 czerwca. Witamy i zapraszamy do czasu reakcji. Kamil Flaszak audycję zrealizuje, zadzwoni także do gości, odbierze telefon od słuchaczy, za co mu serdecznie dziękuję. Ale duchem jest z nami Małgorzata Gwiazda Elmerych, która walnie przyczyniła się do powstania tej audycji, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem do godziny 13. Są tematy, są komentarze słuchaczy, jest o czym rozmawiać. No a teraz temat bardzo ważny.
Dzień dobry, Jakub Szczecin. Dzwonię do szanownej redakcji, żeby ktoś z panów redaktorów albo Radio Szczecin wiedziało, gdzie jutro bezpłatnie w telewizji, może na jakimś kanale, bo o dziwo polska telewizja nie nadaje dla darmo dla szerokiej publiczności finału Rolanda Garrosa. A warto by było, bo nasza Maja jest po prostu niesamowita. Nie wiem, dlaczego polska telewizja nie wykupiła tego finału. Naprawdę warto by było to zrobić. Także gdyby szanowna redakcja mogła ogłosić na antenie, gdzie ludzie mogą powszechnie obejrzeć jutrzejszy finał, to byłbym bardzo zobowiązany. Jakub ze Szczecina, kłaniam się.
Panie Jakubie, pozdrawiamy i już informujemy. 6 czerwca o godzinie 15 finał singla kobiet we French Open w Paryżu. Maja Chwalińska zagra z Mirą Andrzejewą i mecz ten można o godzinie 15 będzie oglądać w otwartym kanale TVN. Więc już informacja podana. Kto szuka, ten znajduje. Trzymamy kciuki za Maję. Zresztą podczas środowej audycji także trzymaliśmy. Wtedy grała z Francuską, pokonała ją, więc miejmy nadzieję, że i teraz, nawet bez czasu reakcji, da sobie radę w jutrzejszym spotkaniu. Piękne to, co się dzieje w Paryżu. Spokój Mai Chwalińskiej ujmuje. No i teraz czas powiedzieć, o czym dzisiaj w programie. Dziś będzie kilka tematów. O 12.30 będziemy rozmawiali z panią Barbarą Górecką, nazywaną Bad Mom, bo jest pytanie od pani Małgorzaty, bo w mediach społecznościowych zauważyła słuchaczka apel, aby nie włączać oświetlenia w ogrodach, ponieważ sztuczne światło dezorientuje nietoperze i uniemożliwia im polowanie na owady. Czy tak jest w istocie? To będziemy sprawdzali z naszym gościem. Pani Barbara Górecka powie także, jaka jest decyzja spółdzielni mieszkaniowej, na terenie której mieszka i prowadzi takie schronisko dla nietoperzy, co do tego, żeby mogła powołać w tym mieszkaniu swoim spółdzielczym na prawobrzeżu ośrodek rehabilitacji nietoperzy. Potem około 12.45 będzie o tym, że niestety wielu właścicieli psów w podszczecińskich lasach nie prowadzi tych psów na smyczy. Słuchacz często spaceruje w okolicach Osowa i Warszewa i widzi, jak wielu miłośników czworonogów lekceważy zakaz prowadzenia psów na smyczy. A na zwróconą uwagę słyszę na przykład, że mój pies jest posłuszny i trzyma się blisko, albo no i co z tego, że psiak sobie pobiega po lesie. Czy jest skuteczny sposób na ludzi, którzy za nic mają przepis nakazujący właśnie na terenach leśnych trzymać psy na uwięzi? O tym będziemy rozmawiali z naszym gościem. A jeszcze przed reklamą o godzinie 12.20 pojawi się na antenie pan Stanisław, rolnik z Motańca w gminie Kobylanka, bo on i niektórzy jego sąsiedzi uważają, że budowa hali do przetwarzania blach odbywa się z naruszeniem prawa. Co na to władze gminy? Pan Stanisław będzie naszym gościem. Zapraszam także do dzwonienia w tej sprawie. Mieszkańcy Kobylanki, szczególnie tutaj mile widziani, czy słyszani właściwie na naszej antenie. A już za chwilę wrócimy do tematu Odry i śniętych ryb, ale to za chwilę. Najpierw pan Henryk z taką zagadką i troską o stan finansów państwa.
Dzień dobry, Henryk z Szczecina. Mieszkam tu blisko stadionu Pogoni i tak przed meczem to zawsze tutaj panowie po piwku wypiją i na mecz, czy po dwa. A buteleczki pod krzak, albo gdzieś do śmietnika, albo gdzieś jest tych bezkaucyjnych butelek pełno. I chciałbym z ciekawości coś zapytać. Przeciwko sobie w zasadzie. Bo jest 10 plus 10. 10 płacimy, 10 dostajemy. Okej, okay. Tych 10 płatnych to pewnie te darmowe są. Ale do czego zmierzam? Przecież podatek i darowizna za 100 tysięcy, jeżeli na rynek wyjdzie piwa, tu płaci się VAT, a za te drugie 100 tysięcy, które warte jest te piwo, czy ten właściciel płaci jakiś podatek, czy czy od tego? Przecież darmo rozdał za 100 tysięcy piwa i fiskus czy nie jest zainteresowany tym, żeby zapłacić? Czy nie wie? Czy to działa tak, że jeżeli darmowe dostajemy, to nie płacimy nic. A towar jest wprowadzany na rynek bez niczego. Może pokręciłem nie za bardzo wszystko dokładnie, ale jakby się tak przyjrzeć temu. Dziękuję.
A przyjrzymy się z kimś z Urzędu Skarbowego albo Izby Administracji Skarbowej. Czemu nie? Ale wydaje się, że dwa takie powiedzenia tutaj bardzo pasują. Mianowicie dwie rzeczy są pewne na tej ziemi. Śmierć i podatki. Więc podatki, myślę, że państwo tego pilnuje. A drugie, że nie ma nic za darmo. Jednak warto będzie sprawdzić, czy to jest jakaś taka furtka dla tych, którzy oferują takie właśnie propozycje. 10 kup, a 10 dostaniesz gratis. Zobaczymy, sprawdzimy, dziękujemy. Teraz kwestia punktów karnych dla kierowców, bo są teraz od 3 czerwca takie przewiny, których nie można zredukować chociażby kursem. Są po prostu punkty karne za różne wykroczenia i niestety trzeba je przez rok mieć. Jeżeli nie popełnimy kolejnego, to wtedy dopiero się redukują. A sam taki kurs w ośrodkach ruchu drogowego nie pozwala na redukcję tych punktów karnych. I w tej sprawie słuchacz.
Cześć, witam. Redakcja szanowna. Z tej strony Robert. Stały słuchacz. Mam pytanko, bo teraz weszły przepisy, że nie można zredukować punktów zatrzymanie czy korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy w samochodzie. A teraz, droga redakcjo, powiedzcie mi, czy nowe samochody, które są wyposażone w tablety, czy nie zabierają więcej uwagi jak telefon trzymający w ręku po to, żeby odebrać, nie wiem, telefon? A drugie, żeby przestawić na przykład, nie wiem, podgrzewanie siedzenia, czy klimatyzacji, czy cokolwiek przełączenie w samochodzie tych nowych generacji, wszystko odbywa się na podstawie tableta. Gdzie tu jest logika? Na miłość boską, gdzie tu jest logika? Pozdrawiam.
Czasem nawet są dwa tablety i rzeczywiście odwrócenie uwagi jest większe, kiedy rozmawiamy przez telefon, a nie przez zestaw głośnomówiący, niż wtedy, gdy korzystamy z takich tabletów i ekranów dotykowych. Kwestia do dyskusji. Im więcej rozpraszaczy, tym gorzej. Wrócimy do tego tematu z odpowiednim fachowcem. Być może są tutaj miarodajne badania, no bo wiemy, że prowadzenie samochodu i patrzenie w jakiś ekran nie należy do najbezpieczniejszych. Dziękujemy, już za chwilę przedstawimy pierwszego gościa, ale jeszcze wróćmy do 3 czerwca. Z jednej strony trudniej będzie zniwelować sobie punkty karne, ile takie mamy na swoim koncie jako kierowcy, ale też od 3 czerwca pojawił się obowiązek dla osób do 16 roku życia jazdy w kaskach na urządzeniach transportu osobistego, hulajnogach i na rowerach. A w sprawie kasków dla dorosłych, bo o tym w środę rozmawialiśmy z naszym gościem, słuchaczka.
Dzień dobry, tu Katarzyna ze Szczecina. Jestem słuchaczką Radia Szczecin. Była rozmowa o tym, że dzieci czy młodzież do 16 roku życia ma nosić kaski na rowerach. I padła propozycja, zresztą nie po raz pierwszy już to słyszałam, żeby wprowadzić taki obowiązek dla dorosłych. No ja nie lubię, kiedy ktoś mi narzuca obowiązek, a jestem już zwykłym rytalnym i lubię jeździć rowerem, nawet po mieście, no po zakupy o takich sprawach. I uważam, że każdy dorosły ponosi odpowiedzialność za siebie, a kask sobie może nałożyć w każdej sytuacji. Nie musi mieć do tego nakazu i no, chyba zdaje sobie sprawę, kiedy jest narażony i kiedy ma nosić ten kask. Niebezpieczniejsze jest poruszanie się moim zdaniem młodych osób na hulajnogach ze znaczną szybkością, co nadal się obserwuje w różnych miejscach i na ścieżkach i na ulicach. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. My jednak namawiamy wszystkich, i dzieci, i dorosłych, do tego, żeby jeździć w kaskach. Nie, że trzeba, tylko że warto, bo to naprawdę chroni naszą głowę przed bardzo, bardzo poważnymi urazami. I teraz już pierwszy gość, pan Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie Marku, mam tutaj taką informację, która pojawiła się wczoraj. Michał Ruczyński, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stwierdza co do odry i dośniętych ryb, że zasolenie jest duże, tlenu mało, ale na razie, mówi Ruczyński, nie możemy potwierdzić występowania tak zwanej złotej algi. To są wstępne badania, bo jeszcze WIOŚ, o ile panu także wiadomo, prowadzi analizy pobranych próbek wody po tych śnięciach ryb punktowo, które miały miejsce na odcinku od Gryfina do Szczecina.
Tak, te próbki przez inspektorów WIOŚ zostały pobrane na wysokości bulwaru Piastowskiego, kanału Zielonego i portu jachtowego Marina Dąbie przy ulicy Żaglowej i faktycznie najbardziej pocieszająca informacja jest taka, że nie stwierdzono śladów obecności złotej algi, co może chociaż częściowo położy kres pewnym spekulacjom i domysłom obecnym w różnych przestrzeniach pozamedialnych. Oczywiście te inne parametry, o których mówił rzecznik WIOŚ, czyli zasolenie oraz obecność fosforanów i azotanów, to są po prostu przykłady niestety tak zwanego zakwitania wody, czyli spływu nawozów z pól. Te azotany i fosforany są też obecne niestety w wodach jeziora Dąbie, więc będziemy się tym wynikom przyglądać. Jeszcze dodatkowo, biorąc pod uwagę sytuację, wystąpimy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zwiększenie liczby punktów poboru próbek wody. Ten wniosek też składamy odpowiadając na postulaty wędkarzy i dzierżawców wodów rybackich, z którymi spotkaliśmy się w środę przed Bożym Ciałem, ustalając warunki współpracy. Przy okazji właśnie tych interwencji sygnałów dotyczących śnięcia ryb na wodach Odry Zachodniej. Więc będziemy po prostu prosić WIOŚ, aby przybyło tych próbek badania wody, żebyśmy byli na bieżąco z informacją o składzie fizyko-chemicznym tej wody. Więc generalnie dalej mamy tutaj konsekwencje spadku zawartości tlenu w wodzie oraz kilku upalnych dni, które mieliśmy na przełomie maja i czerwca i splotu niekorzystnych okoliczności, które nałożyły się na siebie, powodując właśnie śnięcie ryb w danych lokalizacjach oraz mięczaków. Przypomnę, że oprócz wysokich temperatur to są niskie stany wód, notowane bardziej pod koniec lata, a nie na przełomie maja i czerwca. Do tego mieliśmy wiatr cofkowy na Odrze, który zakłócił jej nurt i powodował właśnie takie, a nie inne zaburzenia, co też miało wpływ na spadki tlenu w poszczególnych lokalizacjach. No i my od soboty 30 maja weryfikujemy wciąż sygnały i zgłoszenia w sprawie śniętych ryb mięczaków. To są okolice Mostu Długiego, Parnicy, Kanału Zielonego, Dworca Głównego w Szczecinie. Jesteśmy też w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Od kilku też dni codziennie weryfikujemy te sygnały, wybierając się na tak zwane rejsy patrolowe naszą jednostką. Te rejsy obejmują Regalicę w rejonie Mostu Gryfitów, Odrę Zachodnią, odcinki Kanału Zielonego, Dworca Głównego, Mostu Długiego i Trasy Zamkowej, Parnice, stocznię, dawną stocznię Porta Odra. Jesteśmy też na wysokości jeziora Dąbie i między Odrze. Wczoraj kontynuowaliśmy rejsy na odcinkach Odry Zachodniej, czyli znów okolice Mostu Długiego, bulwaru Piastowskiego, Kanału Zielonego, Parnicy, Regalizy, Kanału Odyńca i nie odnotowaliśmy nowych lokalizacji śniętych ryb czy martwych wieńczaków.
To pozytywna informacja.
Warto zaznaczyć, że od środy wieje dość sprzyjający południowy i południowo-zachodni wiatr, który przyczynia się do natlenienia tych obszarów Odry, Regalicy i Szczecińskiego węzła wodnego, gdzie notowano przypadki śnięcia ryb. Z dokonywanych przez nas codziennych pomiarów oraz wyników, które mamy dzisiaj od rana, także wynika, że stopniowo rośnie zawartość tlenu w wodzie i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma.
Przypomnijmy, panie Marku, przypomnijmy tylko, że największym problemem dla Odry, takim długofalowym można powiedzieć, od czasu, kiedy ta złota alga się pojawiła w 2022 roku, to jest zasolenie, bo okazuje się, że do wód trafia na południu tam z kopalni około 6 tysięcy ton soli, głównie ze ścieków kopalnianych właśnie, co sprawia, że średnie zasolenie wynosi około 8 promili.
To jest właśnie ten największy największy problem, z tym się borykamy. Dodajmy do tego jeszcze spływ azotanów i fosfranów z pól okolicznych, a także spływ zanieczyszczeń kanalizacji deszczowej przy okazji większych padów deszczu. No i punktowo mamy do czynienia właśnie z takimi sytuacjami. Natomiast oczywiście chcę podkreślić, że patrząc na sytuację, nie mamy do czynienia z taką skalą, o jakiej mówimy w przypadku roku 2022 i obyśmy dalej nie powtarzali tej historii, mamy taką nadzieję. Natomiast my będziemy kontynuować nasz monitoring, będziemy kontynuować nasze rejsy patrolowe. Jesteśmy od 30 maja aż do odwołania w stanie podwyższonej gotowości, więc zmobilizowaliśmy wszystkich pracowników nadzorów wodnych i zarządu zlewni w Szczecinie do tego, aby te informacje i sygnały o potencjalnych lokalizacjach śniętych ryb i mięczaków weryfikować. Bardzo mocno tutaj współpracujemy z dzierżawcami obwodów rybackich na odcinkach Dolnej Odry oraz z przedstawicielami rybackiej spółdzielni Rygalica w Gryfinie, wymieniając się informacjami i danymi na temat sytuacji. Również tutaj wymieniamy się informacjami i współpracujemy z Komisariatem Wodnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i tak z kilku źródeł na bieżąco mamy informacje o sytuacji na Odrze.
I ta sytuacja jest lepsza, stabilna przynajmniej.
To znaczy nie ma nowych jest stabilna, sytuacja stabilizuje się i mamy nadzieję, że tak będzie dalej. Dla pewności jeszcze, żeby wykluczyć, że to ewentualnie nie ma w szerszej skali, poprosiliśmy pracowników nadzoru wodnego z Myśliborza, aby dokonali oceny i kontroli odcinka Odry Granicznej na wysokości Porzecza, Chlewic i Kaleńska. Nie stwierdzono tam żadnych ławic śniętych ryb ani mięczaków. Podobnie w rejonie ujścia Warty w Kostrzynie. Więc ta sytuacja, jaka ma miejsce, ogranicza się do właśnie szczecińskiego węzła wodnego i odcinków Odry Zachodniej w
Marek
obrębie granic Szczecina.
Dziękuję bardzo.
Rzecznik
Wód Polskich pozdrawiamy. Czekamy na ostateczne wyniki badań próbek wody z Odry pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i oczywiście czekamy na komentarze słuchaczy. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36 mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Ciekawe, czy się uda ustalić winowajcę tego nie masowego może, ale punktowego śnięcia ryb w Odrze. Nie tylko ryb, ale i skorupiaków. 12.23 to jest czas reakcji i teraz będzie telefon z gminy Kobylanka, konkretnie z miejscowości Motaniec.
Dzień dobry, Stanisław. Dzwonię do Państwa w takiej sprawie. Budują tutaj w miejscowości Motaniec hale i stosują niedozwolone procedury budowlane, czyli używają zagęszczaczy, wibratorów, urządzeń, które po prostu przy zabudowie mieszkaniowej wywołują trzęsienie ziemi, pękanie budynków. No, utrudniają po prostu życie. No, przed chwilą próbowałem interweniować u wykonawcy budowy na kierownika budowy. Kierownik powiedział, że dostali takie pozwolenia, a z tego co mi wiadomo, nie ma takich możliwości wydania pozwolenia używania takich zagęszczaczy, wibratorów koło zabudowy mieszkaniowej, czy przy budowie dróg i tak dalej, bo im się bardzo, bardzo mocno śpieszy, więc po prostu nękają nas tymi działaniami. Po prostu próbowaliśmy interweniować w różnych instytucjach, wszyscy się wymagają w walce, nawet nadzorem budowlanym, więc no nie mamy tylko się nawet zwrócić teraz z pomocą, że Państwo wpłyną, że przestaną takich sytuacji wykonywania tutaj w miejscowości Motaniec.
Chodzi o inwestycję realizowaną na działce numer 45/4 w Motańcu. Tam powstaje hala produkcyjna spółki NDL Industrial, powiązanej z grupą Pruszyński-Nowicki. No i dla części mieszkańców to jest taka inwestycja, która ich niepokoi, na którą się nie zgadzają. Przy naszym telefonie jest pan Stanisław, którego słyszeliśmy przed chwilą nagranego pod czujnym 510-37-32. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Stanisław, jest rolnikiem w Motańcu. Proszę powiedzieć, czy po naszym telefonie coś się poprawiło, gdy chodzi o sposób wykonywania tych prac przy tej hali?
No, to uspokoiło się, nie używają teraz maszyn. Chyba teraz mają przerwę.
Może dlatego, że jest przerwa właśnie.
I nie widzę tam ruchów pracowników ani działalności, ale to i tak nie umniejsza temu, co będzie później. W związku z tym, że prowadzone jest dalsze kierunek budowy tej spowoduje nam w przyszłości uciążliwość ze względu na masę, jakiej będzie przewożone towary do przeróbki stali. a także wywożono też te w prawie 1,5 tysiąca do 3 tysięcy ton miesięcznie, no to, to jednak robi jakieś tam wrażenie. No i mają być przeniesione wszystkie maszyny do tej hali z innych hal, czyli przybliżą do zabudowy mieszkaniowej. No i już odczuwam trzęsienia w pewnych okresach czasowych, przede wszystkim po 22, kiedy wykonują pracę w halach bardziej bliżej do
dziedzinowej. Panie Stanisławie, a jak pan przyjmuje te zapewnienia gminy, które były złożone na łamach GS24 na tym portalu? Jak zapewnia gmina, po zakończeniu budowy ruch ciężarówek nie będzie prowadzony drogą gruntową przy domach mieszkańców, lecz przez docelowy wjazd od strony węzła drogowego?
No niestety tu jest wybudowany wyjazd i znając ten proces produkcyjny, bo to się okazuje, że znowu jesteśmy oszukiwani. Ta firma NCS, to jest miała być inna firma, na nią zostały wystawione jakby dokumenty, warunki zabudowy, które mają nam gwarantować bezpieczeństwo, że nie będzie odczuwalna ta uciążliwość. A tu się okazuje, że to jak pan redaktor mówi, że będzie dojazd przez ulicę produkcyjną, którą docelowo chcą zrobić, ją przedłużyć aż do Reptowa, trzecią drogę, czyli znowu zniszczyć przyrodę, zabudować tereny łąk Natury 2000. No i działanie jest wielowątkowe, także jesteśmy oszukiwani notorycznie.
A urzędnicy, panie Stanisławie, przekonują także i zwracają uwagę, że zabudowa mieszkaniowa pojawiła się w sąsiedztwie zakładu wiele lat po rozpoczęciu działalności przemysłowej. Czyli najpierw była ta działalność przemysłowa, a potem pojawili się mieszkańcy.
No nie, to jest oszustwo wielutne. Mieszkam od urodzenia i pierwsza hala, która bliżej drogi ekspresowej, to była hala składowa i tam rzeczywiście przywozili tylko gotowe produkty, to ta mała hala, gotowe produkty, blachy trapezowe, jakieś tam rynny, takie okucia, opierzenia do tego i stąd to złożone było. Później wybudowali drugą halę, czyli przybliżają się jakby do zabudowy mieszkaniowej i gospodarstw rolnych, a teraz budują, później wybudowali biurowca, a teraz wybudowali potężną halę, już taką solidną, przybliżając. Jest to wielutne kłamstwo, bo to widać z dokumentów, jakie są organy. Organ o tym dokładnie wiedział, ponieważ był raport, gdzie wojna środowisko zrobiony, czy to była rozprawa, wypowiedzieli się mieszkańcy, no ale się okazuje, że dobry słuchacz to się nauczy, jak obchodzić przepisy prawa. Na jednej z wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego pan Nowicki wycofał swoje wniosek o warunki zabudowy, wycofano wszystkie jakby dokumenty i organ udaje, że nic nie wie na ten temat, że ludzie protestują, więc innej firmy wydali nowe warunki w ciągu 2 tygodni.
Ja przedstawię, panie Stanisławie, jak to widzi gmina, jeżeli pan pozwoli, za GS24. Wójt gminy tłumaczy, że inwestycja była procedowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spór dotyczy działki przeznaczonej pod nową halę produkcyjną w sąsiedztwie istniejącego od lat zakładu. Jak wyjaśnia przedstawiciel urzędu, wcześniejsze postępowanie prowadzone jeszcze dla firmy Pruszyński zakończyło się uchyleniem decyzji przez samorządowe kolegium odwoławcze i przekazaniem do ponownego rozpatrzenia. Ale dalszego biegu nie było, ponieważ inwestor wycofał wniosek i sprawa została zamknięta. Tamta decyzja środowiskowa nie istnieje dziś w obrocie prawnym, została uchylona, a postępowanie zakończono po wycofaniu wniosku przez inwestora, tłumaczy Julita Pilecka, wójt gminy Kobylanka. Wcześniej gmina zażądała decyzji środowiskowej, mimo że inwestycja obejmowała teren poniżej 1 hektara. Była to bowiem rozbudowa istniejącego zakładu, co dawało podstawę do wymagania dodatkowej procedury środowiskowej. Inwestor odwołał się od tego obowiązku do SKO, ale kolegium przyznało rację gminie. Później jednak, i to ważne, o warunki zabudowy wystąpił już inny inwestor, osoba fizyczna. W ocenie urzędu tym razem nie było podstaw prawnych do żądania decyzji środowiskowej. Co pan na to?
No są podstawy, bo pani wójt w tych warunkach dla tej firmy, dla tej osoby prywatnej, rzekomej, która stanowi rodzaj takiego słupa, żeby po prostu obejść te wszystkie przepisy prawa i jako osobie prywatnej wystawić zgodę, żeby nie powiązać tych dwóch firm, a to jest jeden wielki kompleks, gdzie wypowiedzi są sprzeczne, a chyba nawet warunki zabudowy, bo nie pamiętam dokładnie, są zapisane właśnie, że to jest rozbudowa zakładu, gdzie oni się albo pomylili, albo celowo się chronią, że jednak to będzie większy zakład, ale obejście przepisów prawa polega na tym, na czym, co państwo tutaj widzicie, no To nie jest tak wytłumaczyć 5 minut.
Tak,
to...
panie Stanisławie, a proszę powiedzieć, jak pan patrzy na to, że przecież taka hala kolejna to są podatki dla gminy, czyli dla was, dla mieszkańców, to jest rozwój gminy, to są miejsca pracy.
No ale są zaplanowane tereny przemysłowe po drugiej stronie drogi ekspresowej w stronę Białkowa. Tam są tereny przygotowane pod zjazdy, wyjazdy i tak dalej, infrastrukturę drogową ze starej dziesiątki i tam powinny być ulokowane w tym ceny. Organ Wójt dokładnie wiedział o procesach rolników, o procesach mieszkańców. Jesteśmy teraz z moją mamą w najbliższym sąsiedztwie od tej inwestycji i my to najbardziej odczuwamy. Żeby obejść te wszystkie przepisy prawa, inwestor, czyli Brachy Pruszyński, Tataj Nowicki, jak to tam firmę nazwać, wykupił domy mieszkalne obok tej działki 45 omawianej, tak? I po prostu jakby odsunął stronę, wykupił strony postępowania. Stał się sam stronę dla ciebie.
Panie Stanisławie, musimy już kończyć naszą dzisiejszą rozmowę, natomiast wrócimy do tego tematu w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję na rozmowę z wójt gminy Kobylanka Julitą Pilecką. Panu za dziś dziękuję, ale oczywiście czekamy na opinię mieszkańców Kobylanki, Motańca na temat tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, panie Stanisławie.
Dziękuję.
Kłaniamy się. Do usłyszenia. Przypominamy, chodzi o inwestycję realizowaną na działce 45/4 w Motańcu. Za, przeciw, czekamy na sygnały słuchaczy, a my już za chwilę będziemy rozmawiali o pożytecznych nietoperzach. 12:35.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W piątek, 5 czerwca jesteśmy, tak, dzisiaj nie ma wolnego dnia w czasie reakcji i bardzo to nas cieszy. Cieszy nas obecność słuchaczy, komentarze także, czujny 510-37-32, bezpośrednio do nas 510-37-36, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Pani Małgorzata do nas napisała, że w mediach społecznościowych zauważyła apel, aby nie włączać oświetlenia w ogrodach, ponieważ sztuczne światło dezorientuje nietoperze. Czy tak jest w rzeczywistości? O to zapytam naszego gościa. Tym gościem jest pani Barbara Górecka, nazywana Batmom, która od 18 lat opiekuje się nietoperzami niezdolnymi do samodzielnego życia. Od 4 lat prowadzi poświęconą tym ssakom fundację, Fundacja Batmom dla nietoperzy. Dzień dobry, pani Barbaro.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy rzeczywiście światło zapalane w naszych ogrodach, często chcemy się popisać, pokazać te ogrody, jak one pięknie są iluminowane również nocą, czy to jest światło, które dezorientuje, szkodzi nietoperzom?
Tak, zdecydowanie. Było wystąpienie na ostatniej konferencji chiropterologicznej poświęcone temu tematowi i są gatunki nietoperzy, które w sytuacji, kiedy oświetlone są fragmenty alejek, są ulice, są takie zrobione, całe aleje świetlne i w tym momencie to bardzo, bardzo zaburza funkcjonowanie nietoperzy. One unikają tych miejsc, jakby są wykluczone z możliwości polowania w danym rejonie. Zresztą światło w ogrodach, tam gdzie nocą powinno być ciemno, zakłóca życie wielu zwierząt nocnych, jeży, owady też inaczej się zachowują, także jest to zjawisko bardzo niekorzystne.
Mamy przecież takie nawet sformułowanie jak zanieczyszczenie światłem, prawda, nocnej przestrzeni.
Tak, to występuje coraz częściej i jest to ogromnym problemem ekologicznym. Ludzie zajmujący się ekologią i też dzikimi zwierzętami są tego świadomi, natomiast taki przeciętny człowiek, nie ujmując niczego, nie zdaje sobie z tego sprawy, jak bardzo zaburza to ekosystem.
Czyli apelujemy do naszych słuchaczy, wyłączajmy, jeśli tylko jest to możliwe, nocne oświetlenie naszych ogrodów, a wtedy będziemy mieli więcej tych sprzymierzeńców w walce chociażby z komarami, prawda?
Tak jest, bo są gatunki, które sobie z tym radzą i światła, zwłaszcza światła latarn, przyciągają owady. No, znamy to zjawisko takiego krążenia dużego owadów pod lampami. Natomiast są gatunki, które absolutnie unikają, uciekają z takiego terenu. Nie radzą sobie z tym.
Na świecie żyje ponad 1400 gatunków nietoperzy. W Polsce najpopularniejsze to mroczek późny, nocek, duży gacek, brunatny karlik, malutki. Pani Barbara, mogłaby jeszcze wiele, wiele...
Moje ukochane nietoperze z Bukowego.
I a propos Bukowego, bo pani mieszka na Bukowym, prowadzi pani od 18 lat, można powiedzieć, takie schronisko, przytulisko dla nietoperzy w bloku mieszkalnym i tu dziękujemy spółdzielni, że się na to zgadza. Zresztą mieszkańcy się przekonują, że to nie ma żadnej uciążliwości dla nich właśnie prowadzenie w bloku, w mieszkaniu, na którymś wysokim piętrze tego rodzaju przytuliska, tak to określmy, dla tych sympatycznych, latających ssaków. Ale pani ostatnio wystąpiła do spółdzielni z prośbą, właściwie z pismem o to, żeby pomimo, że ma pani fundację Batmom dla nietoperzy, również prowadzić ośrodek rehabilitacji w
nietoperzy.
No właśnie, dla nietoperzy, tak,
tak nie
jest.
Dzieci zwierząt,
nie wszystkich,
nie.
Tak.
Tak.
I jaka była odpowiedź spółdzielni zarządu?
No, spółdzielnia zaopiniowała negatywnie, opierając się na regulaminie spółdzielni, że mieszkania służą za zabezpieczeniu potrzeb mieszkalnych.
Tak, i pani zabezpiecza swoje potrzeby mieszkalne w swoim mieszkaniu, oczywiście
tak,
razem z mężem, z rodziną.
Natomiast mamy tu przykład pani Zosi Brzozowskiej, która na osiedlu Zawadzkiego ma...
Pozdrawiamy panią Zofię, tak jest.
Tak, dwupokojowe mieszkanie, gdzie ma jeden pokój przeznaczony wyłącznie na ptaki, które tam latają swobodnie.
Potwierdzam, byłem, widziałem.
Tak, moje nietoperze nie latają. One są w pojemniczkach, w klateczkach niedużych. To tak, jakbym trzymała chomiki. Ale... ja jestem troszkę zmartwiona tą decyzją, bo ja pomagam spółdzielni. Wystarczy jeden telefon z administracji, zabieram ludziom z mieszkań, z klatek schodowych, pomagam tym, które leżą dookoła bloku. To są zwierzęta prawnie chronione i ja wystąpiłam z tym wnioskiem o ośrodek rehabilitacji na sugestie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oni nie widzą w tym nic złego. To, że miałabym jakby usankcjonować to, że u mnie w klateczkach są w domu te nietoperze. No i uzyskaliśmy negatywną opinię spółdzielni. Mam nadzieję, że jeszcze możemy porozmawiać, bo wydaje mi się, że zarząd, który wydał taką decyzję, nie do końca był świadomy ogromu działań z mojej strony i ze strony pracowników jakby fundacji, no nie mamy pracowników, ale wolontariuszy, na rzecz spółdzielni. My naprawdę im pomagamy.
My także będziemy pytali zarząd spółdzielni, pana prezesa o tę decyzję, czy ona jest ostateczna, czy też można jednak zrobić wyjątek, bo przepis jest przepisem, ale skoro działalność nie jest w żaden sposób szkodliwa, wpływająca, jest dodatkowa, ta funkcja mieszkaniowa, zapewnienie pani jako członkini spółdzielni mieszkania jest realizowane, no to cóż by stało na przeszkodzie, żeby zarejestrować ten ośrodek rehabilitacji dla nietoperza. Zapytam panią jeszcze o to, bo niektórzy bardzo panicznie reagują. Co zrobić, gdy nietoperz wleci do domu?
Proszę zachować się bardzo spokojnie. Ja bardzo dobrze rozumiem osoby, które panikują w takiej sytuacji, bo ja się podobnie zachowałam 18 lat temu.
Więc bo pani wpadł do mieszkania nietoperz i na pościeli się znalazł, u córki, zdaje się.
Tak, to był styczeń przy mrozie na zewnątrz, także to było ciekawe. Ale bardzo, bardzo szybko zaczęłam się uczyć. Ten nietoperz wpadł przez pion techniczny, czyli przez jakąś wadę wentylacji. Tak? I te nietoperze mi na początku wpadały w liczbie, no maks to było 8 jednego wieczoru i latały mi po mieszkaniu. I tutaj spółdzielnia długo nie reagowała na to. Ja miałam pełno nietoperzy w mieszkaniu. Chyba byłam jedyną mieszkanką bukowego, która doświadczyła czegoś takiego, ale szybko nauczyłam się je ratować, karmić, pomagać. I oddawane były do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do Koła Chiropterologicznego MOPEK, czyli byłam cały czas pod opieką merytoryczną fachowców.
A teraz sama jest Pani autorytetem i fachowcą. Proszę powiedzieć, jako batmom, ile teraz ma Pani tych nietoperzych dzieci pod opieką w swoim mieszkaniu?
W tej chwili, łącznie z tym wczorajszym, to jest 20 kilka, czyli nie tak dużo.
20 kilka, a wiele Pan, kiedy już nastały ciepłe dni, pojawiły się owady, to wypuściła Pani?
Zostały wypuszczone te, które były osłabione, odkarmione, wyleczone. No teraz mam 3 do wypuszczenia, tylko że pogoda nie sprzyja, bo taka jest deszczowa, a nietoperków nie można wypuszczać, jak pada lub wieje bardzo mocno. Natomiast taka uwaga dla Państwa, którzy zetkną się z nietoperzami w swoim mieszkaniu, proszę nigdy, przenigdy nie wypuszczać nietoperza przed zachodem słońca, dopiero jak się robi szaro. To znaczy wtedy otwieramy szeroko okno, zachowujemy spokój. Trzeba wygasić wszystkie źródła światła, odsunąć firankę i poczekać. I na 99,9% wylecą.
No to pamiętajmy.
Jak nie, to proszę do mnie dzwonić i ja wtedy się zajmę takim maluchem, który widocznie coś z nim nie tak i go odbierzemy.
Wpisujemy batmom i wtedy mamy numer telefonu bez problemu. Pani Barbaro, jeszcze 2 pytania. Czy nietoperze wplątują się nam we włosy i czy rzeczywiście przenoszą masowo wściekliznę?
Uwielbiam to pytanie. Tak, po pierwsze, jeśli chodzi o włosy, absolutnie nie. To jest mit. To załatwmy to krótko. Natomiast jeśli chodzi o wściekliznę, jak wszystkie ssaki, 2 wiórki, jeże, każdy dziki zwierzaczek może mieć wściekliznę. Natomiast taka wiadomość dla Państwa, 1% z wszystkich nietoperzy, powiedzmy polskich, tak już nie mówię o Europie, polskich, może być zrażony wścieklizną. 1%. A lisów 34%.
No to nie wymaga to komentarza.
Ja miałam w ciągu 18 lat jednego nietoperka zarażonego wścieklizną. Ale nie wolno dać się ugryźć. Trzeba ostrożnie łapać przez szmatkę albo najlepiej to dzwonić do mnie, to wszystko powiem.
Pozdrawiamy nietoperze i panią Barbara Górecka, batmom. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Do usłyszenia, do zobaczenia. 12:46 to jest czas reakcji. Teraz przenieśmy się na chwilę na opuszczony, zaniedbany tor kolarski.
Dzień dobry. Mnie chodzi o sprawę toru kolarskiego. Dlaczego on jest nieczynny albo zamknięty? No tam się nic nie robi od lat. I jako były kolarz, no po prostu dziwię się, że tak władze traktują młodych ludzi, którzy by chętnie się pościgali na torze kolarskim, po niemieckim wprawdzie, no ale dobrze by było coś na ten temat zrobić. Dziękuję.
No i miasto ma plan. 100 milionów złotych na ten plan jest potrzebnych, a co tam będzie? Wewnątrz istniejącego betonowego toru zaplanowano budowę nowoczesnej hali sportowej w kształcie owalu. Znajdzie się tam kryty drewniany tor kolarski spełniający najnowsze standardy międzynarodowe, a także widownia na 750 miejsc z możliwością dostawienia dodatkowych trybun dla kolejnych 1000 osób. Hala zostanie połączona z przeszklonym trzykondygnacyjnym budynkiem wejściowym, którego bryła będzie unosić się nad historycznym torem, tworząc efektowny most komunikacyjny. Ale żeby tak było efektownie, potrzebne są pieniądze, bo koszt całej modernizacji oszacowano właśnie na około 100 milionów złotych. No i teraz miasto poszukuje funduszy zewnętrznych, bo samo takich pieniędzy wyłożyć nie chce czy nie może, więc czekamy na te pieniądze i tyle w tej sprawie. A teraz będzie o lasach, bo nasz słuchacz często spaceruje po lasach szczecińskich w okolicach Osowa i Warszewa i widzi, jak wielu właścicieli psów nie prowadzi swoich podopiecznych na smyczy. Na zwróconą uwagę słyszy, że mój pies jest posłuszny i trzyma się blisko, albo no i co z tego, że psiak sobie pobiega po lesie. No i pytanie, czy jest skuteczny sposób na ludzi, którzy za nic mają przepis nakazujący w lesie trzymać psy na uwięzi, bo przecież przy każdym nie postawimy leśnika czy funkcjonariusza zwłaszcza policji, bo trzeba dodać, że tutaj w lasach miejskich nie ma straży leśnej, ponieważ odpowiednie ustawy o lasach nie przewidziały, że w lasach miejskich także potrzebna jest straż leśna. Przy naszym telefonie gość, pan Krzysztof Matuszak, kierownik Lasów Miejskich Szczecina. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan już od wielu lat pracuje w lasach miejskich. Proszę powiedzieć, czy jest jakiś skuteczny sposób na tych niefrasobliwych właścicieli psów, którzy nie trzymają ich na uwięzi? Czy to są mandaty, czy takie rozmowy jak nasza?
No prawo mówi jasno, tak? Psów nie wolno puszczać luzem na terenie lasów i mówi o tym zarówno kodeks wykroczeń, jak i ustawa o lasach. I tutaj, że tak powiem, jest to wszystko bezwzględnie opisane i taki wybryk może nas kosztować do 500 zł, a jeżeli się z tym nie zgodzimy, to nawet do 5000 zł można dostać kary w sądzie za puszczanie psa luzem.
Państwo blisko współpracują ze szczecińską policją, czy zdarzają się takie kary, bo mamy i patrole piesze wokół Głębokiego i są patrole na koniach, czasem zmotoryzowane?
Tak, my blisko współpracujemy z policją, jak również ze strażą miejską. Jednak nie mam takich danych na dzień dzisiejszy, czy ile osób zostało ukaranych. My osobiście jako leśnicy staramy się upominać mieszkańców, którzy spacerują z psami, o tym, żeby te psy luźno właśnie nie biegały. Nawet ostatnio wozimy ze sobą w autach służbowych takie zdjęcia przykładowe poranionych saren. Co to się dzieje z zwierzętami, które niestety padają łupem wolnobiegających psów?
No i apelujemy do wszystkich naszych słuchaczy zakochanych w swoich pieskach. Jednak pies ma ten instynkt myśliwski i jeżeli napotka jakieś młode zwierzę, czy w ogóle zwierzę, które chciałoby spokojnie bytować w tym swoim przecież domu, no to pamiętajmy o tym i trzymajmy psy na uwięzi. Skoro jesteśmy przy długim weekendzie, panie Krzysztofie, pomimo występujących opadów deszczu, wiele osób spędza czas na polanach rekreacyjnych. No i pytanie, czy śmieci zabierają ze sobą? Proszę powiedzieć, czy po majowym długim weekendzie ogromną ilość śmieci wywieźli państwo z lasów miejskich?
No dane po majówce nas zatrwożyły. Drodzy państwo, z terenu lasów miejskich, z tych naszych głównych polan i szlaków spacerowych wywieźliśmy 40 ton śmieci.
To są dwa takie wielkie kontenery, które można by załadować tak. Na dwa tiry, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Pani Krystyna do nas dzwoni z historią psa w lesie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, to już było dawno, dawno temu. Znaleźliśmy kiedyś kundelka, no i wybraliśmy się z nim do lasu. Tam na polanie grał najpierw w piłkę z moim siostrzeńcem, a potem poszli na spacer i on po prostu jeszcze nie mając takiego, no jeszcze będąc trochę no nieoswojony z nami tak do końca, jakoś mu się udało no wymsknąć po prostu. Umknąć naszej uwadze. I gdzie się znalazł pies? Pies się znalazł, nie wiem jak to się nazywa, bo są wnyki i jeszcze coś jest takiego. Także miał takie kolce zaciśnięte na szyi, ale miał bardzo szeroką, skórzaną, grubą obrożę.
I to go uratowało.
I znaleźliśmy go. Więc dla właścicieli, którzy nie mają całego mózgu, bo to tak trzeba powiedzieć, ku przestrodze. Może dostać się we wnyki, może być rozszarpany przez jakieś inne zwierzę, bo wyczuje zapach, pobiegnie i albo zginie całkiem. To jest taka sprawa, więc nie należy puszczać. A druga sprawa, ja teraz jestem, jeśli to jest głębokie, w takie lasy, gdzie wiadomo więcej ludzi i oni puszczają tam psy, no bo sobie idą na spacerek i tak dalej. Nie, to tak nie ma. Po prostu kary, maksymalne kary dla takich ludzi i nie ma zmiłuj się, według mnie. Bo ja na przykład mam małego pieska. Mam pieski zawsze ze schroniska. Zawsze, takie przelęknione.
I zawsze na smyczy w lesie.
Ja zawsze prowadzam na smyczy koło bloku, gdziekolwiek jestem, mój pies jest na
zmyczy. Pięknie, pani Krystyno, tak powinno być. Dziękujemy.
Tak powinno być
bardzo. Wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że są wybiegi specjalne dla psów i tam należy z tymi psami wychodzić. Generalnie psy powinny być na uwięzi. Panie Krzysztofie, trzeba też powiedzieć, że w lasach również miejskich Szczecina mogą się pojawiać wilki, a wilki, oj, bardzo, bardzo nie lubią psów, więc tym bardziej też warto trzymać te swoje psy na uwięzi.
Dokładnie tak, panie redaktorze. Zachęcam wszystkich do trzymania psów na uwięzi w lesie.
A my jeszcze przypominamy o tych śmieciach. Zabierajmy odpadki i śmieci ze sobą. Pan był w Norwegii na takich turystycznych trasach. Czy tam są w ogóle śmietniki przy tych trasach? Czy jest czysto, bardzo dużo ludzi i o dziwo nikt nie śmieci?
Nie spotkałem śmietników, jak również nie spotkałem śmieci. Ja to z uporem maniaka powtarzam, że ideałem naszych lasów byłoby to, żeby ich też nie było, tych koszy na śmieci, żebyśmy wszystko, co przyniesiemy do lasu, zabierali ze sobą. Zgodnie z naszym tutaj hasłem, miałeś siłę przynieść pełne, zabierz ze sobą puste.
No właśnie, pamiętajmy o tym haśle. Ja patrzę teraz na prognozę pogody i my podawaliśmy po godzinie 12, że dzisiaj mogą pojawić się opady pod wieczór, ale jednak chodzimy w te wolne dni na teren lasów miejskich, chodzimy na polany rekreacyjne. Przypomnijmy, jakie tam zasady obowiązują. Czy można palić otwarty ogień? Czy są miejsca wyznaczone? Czy można grillować? Czy grill to jest też otwarty ogień?
Tak, proszę państwa, grill to też jest otwarty ogień. Palić wolno tylko w miejscach wyznaczonych. Mamy tutaj do dyspozycji 14 polan na terenie lasów miejskich i tam te miejsca wyznaczone to są kręgi betonowe, tudzież kamienne, w których wolno palić ognisko, ewentualnie rozpalić sobie w nich grilla. Nie wolno rozpalać grilla gdzie popadnie, bo to też jest otwarty ogień i tutaj też przepisy mówią jasno. To jest rozniecanie ognia w lesie i to jest też karane, a z tego, co wiem, policja będzie to surowo egzekwowała w tym roku.
No to trzymamy w takim razie kciuki za tych wszystkich, którzy chodzą do lasów, czy to z psami, czy to na te polany. Trzymamy kciuki w tym sensie, żeby pamiętali. Śmieci zabieramy ze sobą, nie rozpalamy ognia, tylko w miejscach wyznaczonych. Grill to także ognisko. No i trzymamy psy na uwięzi. O tym warto pamiętać. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. Kierownik Lasów Miejskich był naszym gościem. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy, to jest czas reakcji. No i jeszcze na zakończenie o systemie kaucyjnym, bo słuchacz się wybrał do sklepu, a tu takie rozczarowanie.
Zbyszek ze Szczecina. Z tym systemem kaucyjnym w Polsce to po prostu jest taka beznadzieja, że to ręce opadają. Dzisiaj miałem takie zdarzenie w Podjuchach na Metalowej. Robiłem zakupy, chciałem oddać skrzynkę kocina i 19 butelek. Wyobraź sobie, że najpierw powiedziała, że nie przyjmie mi tego, później, że może dać mi ołtę, a nie odliczyć od zakupów, a na końcu nie przyjęła w ogóle i stwierdziła, że tak od 1 maja oni mają, że oni nie przyjmują. Po prostu świetnie. Dziękuję.
Nie świetnie i my będziemy sprawdzali ten sygnał, tylko prosimy o ponowny telefon i poinformowanie nas, w jakim sklepie konkretnie to się wydarzyło. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Polecamy się na przyszłość. Czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. W poniedziałek po 12 spotka się z państwem Krzysztof Kukliński. Udanej reszty weekendu. Trzymamy jutro kciuki za Maję Chwalińską, a za dziś dziękuję Małgorzata Gwiazda-Elmery, która już jest ciałem, a nie tylko duchem, Kamil Flaszak i Janusz Wilczyński. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.